No tak, i tak nas miękko zabijał Frank Sinatra, a my wracamy do naszej rzeczywistości. Ciągle siedzimy w dosyć spiskowym gronie, ale zadzwoniliśmy do pana posła Roberta Winnickiego, prezesa Ruchu Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie.
Halo?
Tak, 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 słyszymy się. Panie pośle, trwa cały czas debata o ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej i izraelska, muszę przeczytać nazwę, bo to dosyć skomplikowane, Komisja do Spraw Imigracji, Absorpcji i Diaspory w Parlamencie Izraela wezwała polski rząd do wycofania nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. To okazuje się, że nasz polski Sejm musi jeszcze albo powinien konsultować swoje przepisy ustawy z czynnikami zewnętrznymi. Co pan o tym sądzi?
No niestety ten nacisk Izraela nie słabnie. Nie słabnie, wręcz można powiedzieć swego rodzaju agresja polityczna czy dyplomatyczna z tej strony na Polskę, dlatego że przypomnę, że to nie tylko są takie oficjalne stanowiska i sformułowania, jakie mamy ze strony parlamentu izraelskiego, ale to również są nieustannie wypowiedzi, no takie jak powtarzanie przez pana Jaira Lapida, lidera opozycji, tez o udziale Polaków jako narodów w Holokauście, jak ten słynny film, klip wypuszczony przez Fundację ze Stanów Zjednoczonych.
Rodziny Ruderman.
Tak, tak, Fundację Rudermana. Bardzo poważną fundację, mającą bardzo wysokie umocowania zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i przy rządzie izraelskim.
Open Society Foundation.
Tak jest. Więc, panie redaktorze, szanowni słuchacze, Polska nie może się uginać pod naciskiem obcych ambasad i obcych parlamentów. To jest rzecz fundamentalna, żebyśmy prawdę historyczną, bo ja tutaj nie mówię nawet o polityce jakiejś szczególnej historycznej. Znaczy, jesteśmy w tej bardzo komfortowej sytuacji, jako jeden z niewielu narodów po II wojnie światowej w Europie, że my nie musimy, że tak powiem, specjalnej polityki historycznej uprawiać. Wystarczy, że upomnimy się o prawdę historyczną w kontekście tego, co się w czasie II wojny światowej działo. Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie, w bardzo ważnym też momencie, gdzie od postawy rządu, gdzie od postawy większości parlamentarnej, przede wszystkim, tak, oczywiście odpowiedzialność spoczywa na wszystkich politykach, czy rządu, czy opozycji liberalnej, czy opozycji innej, takiej jak narodowa, ale no szczególna oczywiście na rządzących, żeby dać odpór tego rodzaju próbom. Dlatego ja już na poprzednim posiedzeniu Sejmu, zaraz po wybuchu tego konfliktu, kryzysu, apelowałem i dopytywałem, dlaczego Sejm nie przyjmuje stosownej uchwały, tak? Stosownej uchwały, która no byłaby taką deklaracją suwerenności w zakresie stanowienia prawa. Ustawa została zaatakowana, to Sejm, Senat uchwalają ustawy w Polsce, więc właśnie z Sejmu powinna wyjść taka jednoznaczna obrona suwerenności. No to się nie stało niestety w poprzednim posiedzeniu Sejmu, w tym też się na to nie zanosi. A z drugiej strony mamy cały czas napór i mamy no dziwaczne zupełnie wypowiedzi ze strony niektórych przedstawicieli rządu, takiego jak marszałka Karczewskiego, że oto ustawa nie będzie stosowana, że prawda, takie puszczanie oka. Ja w tej sprawie też będę się dopytywał.
Prasa izraelska pisze o tym, że ustawa została już albo będzie zamrożona i jest to sukces dyplomacji izraelskiej.
No właśnie, pojawiają się takie informacje, że ambasador w Izraelu, że ambasada w Izraelu miała coś takiego obiecywać. No to jest sytuacja kuriozalna, dlatego że no z jednej strony ten nacisk zewnętrzny, a z drugiej strony no to są standardy, no niestety, bananowej republiki, a nie państwa prawnego, demokratycznego. Znaczy, jeśli Sejm uchwalił, zresztą głosami też większości rządzącej, czy przede wszystkim większości rządzącej, uchwalił ustawę. Jest tam vacatio legis, ona wchodzi 1 marca. No to musi prawo zacząć być stosowane, tak? No to Ministerstwo Sprawiedliwości wydało w tej sprawie oczywiście komunikat. Natomiast samo sugerowanie, że my teraz pod naciskiem zewnętrznym, nie wiem co, zawiesimy obowiązywanie prawa w Polsce, zawiesimy normy, jakie rządzą państwem polskim, to jest kuriozalne. No to jest jakby zupełnie niepoważne, tak? Więc no ja, i dlatego też potwierdzają się wszystkie moje obawy, które były związane z wetem prezydenta. Znaczy nie z wetem, tylko z skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Że oto to jest taka próba w tej chwili no, rozmycia tej ustawy. Czy ona jest doskonała? Nie wiem, czy ona jest doskonała, zwłaszcza tam się pojawia pewien problem zakresu tej ustawy, ale nie akurat w tym aspekcie izraelskim, tylko w aspekcie Holokaustu Żydów, tylko w aspekcie ludobójstwa banderowskiego. Tam się jest pewna kontrowersja, czy tam zostało to wszystko poprawnie wpisane. Ja nie wykluczam, że to jest pierwszy krok, który należy będzie jeszcze w jakiś sposób nowelizować, ale dzisiaj należy bronić obowiązywania tej ustawy, no właśnie nie dlatego, że zawsze można doskonalsze prawo uchwalić, ale właśnie dlatego, że istota nie jest w tym, czy zapis jakiś jest w 100% czy w 98% dobry. Istota sprawy między Polską a Izraelem dzisiaj to jest tak naprawdę są dwie rzeczy. I ta jedna fundamentalna rzecz, no to jest jednak wizja historii najnowszej, wizja II wojny światowej. I to nie jest tak, że mamy incydentalny spór z Izraelem, tak, o tę ustawę. My mamy strukturalny spór jako Polska z Izraelem i ten spór odnosi się właśnie do wizji II wojny światowej. Izrael, zwłaszcza od lat 60., jest ufundowany niejako i ta nowoczesna tożsamość narodowa izraelska, żydowska, jest ufundowana w większym nawet chyba stopniu niż na Torze. To ufundowana jest na micie Holokaustu. Dlaczego mówię o micie? Nie dlatego, że podważam Holokaust, niezdrowy na umyśle tego nie robi. Natomiast wizja izraelska jest taka, zakłada dwa czynniki i polska ustawa i jakby prawda historyczna o II wojnie światowej, którą Polacy podnoszą, burzy ten mit w dwóch obszarach. To znaczy po pierwsze, że ludobójstwo popełnione na Żydach to jest coś ewenement, tak, w skali światowej, w skali historii i tak dalej, i że właściwie Żydzi byli jedynym narodem tak naprawdę ofiar, jako naród, jako wspólnota w czasie II wojny światowej. Więc to jest pierwszy jak gdyby fundament. A drugi fundament, że praktycznie wszystkie inne narody europejskie to narody albo sprawców bezpośrednich, jak Niemcy, albo współsprawców Holokaustu, tak? I niestety obydwa te sformułowania są po prostu nieprawdziwe i w obydwu tych sprawach no polska historia i prawda historyczna no zderzają się z tą narracją izraelską, która jest tkana od lat 60. i trzeba sobie zdawać sprawę, że no tylko jedna ze tylko konflikt może być rozwiązany tak naprawdę tylko ze względu na to, że jedna ze stron uzna rację w jakiś sposób drugiej, tak? A my nie możemy sobie na to pozwolić, żeby po pierwsze nie mówić o polskim cierpieniu, bo ja też zwracam uwagę, że generalnie czym jest Holokaust dla Polaków, to sformułowanie? Naprawdę dla Polaków to oznacza ludobójstwo popełnione przez Niemcy nazistowskie na Żydach, Polakach, ale i w Cyganach, nie wiem, złapanych w niewoli, w Rosjanach, w przedstawicielach innych narodów, tak? Więc to jest Holokaust. Natomiast właściwie na świecie za sprawą właśnie rozwijanej doktryny tam i propagandy izraelskiej, żydowskiej, utrwaliło się, że Holokaust to właściwie tylko Żydzi. I Żydzi tylko i wyłącznie cierpieli, tak? W czasie II wojny światowej, a wszystkie inne narody, no to narody co najmniej podejrzane, a właściwie narody kolaborujące z Niemcami, czy dokonujące Holokaustu, tak? I tutaj...
Taki jest
i tutaj
punkt,
my, tak. Ostatnie zdanie. Bardzo. I my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest konflikt strukturalny, spór strukturalny, który my musimy jakby nie na miesiąc, nie na tydzień opracować strategię, tylko my musimy na lata całe i tak naprawdę, żeby nie powiedzieć dekady, przygotować się na to, przygotować się od strony takiej, no powiedzmy sobie, propagandowej, tak? Te setki milionów złotych, które są ponoć na promocję Polski na świecie i walkę o polskie dobre imię, no to powinny już dawno być uruchomione, żeby w klipy powstawały, były...
Tak, to już wiemy, ta dyskusja się toczy tak. Bardzo długo. Bardzo dziękuję. Taki jest punkt widzenia Ruchu Narodowego i jego prezesa, pana posła Roberta Winnickiego, ponieważ nie jest to pogląd często cytowany, to Radio Wnet zawsze otwiera się na takie właśnie rzadko cytowane poglądy, aby umożliwić w debacie publicznej wybrzmienie wszystkich głosów. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję serdecznie. Kłaniam się panu redaktorowi, radiosłuchaczom.
Dziękuję bardzo. Panowie, no, usłyszeliśmy taki jednoznaczny, twardy ton Ruchu Narodowego, który nie ma wielkiego znaczenia politycznego dziś.
Ja bym się nie zgodził z oceną, że to jest twardy ton.
Nie.
To nie jest twardy ton, dlatego że pan poseł Winnicki chyba z poczciwości znowu zakłada, że tu chodzi o jakąś prawdę historyczną. Nie chodzi o prawdę historyczną. Chodzi o interes, który jest do zrobienia. Strona żydowska, że tak powiem, bo to nie tylko Izrael, ale i żydowskie organizacje przemysłu Holokaustu w Ameryce chcą Polskę wyszlamować co najmniej na 65 miliardów dolarów pod pretekstem roszczeń, albo nawet, bo teraz ostatnio ta suma urosła do ponad 300 miliardów dolarów. I ten interes ma taką specyfikę, że naszemu mniej wartościowemu narodowi tubylczemu trzeba przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców, a w każdym razie wspólników. No i to się robi i temu służy żydowska polityka historyczna. Wszystko inne jest tylko pretekstem. Ten biznes, powiadam, ma taką specyfikę. I to trzeba mówić. Jeżeli tak zwana narracja żydowska tutaj jest taka, że idąca jeszcze w dodatku w tym kierunku, żeby wymusić na Polsce taką subordynację w zakresie ustawodawstwa, żebyśmy konsultowali wszystkie, uzyskali pozwolenie na uchwalenie ustawy, no to jest dodatkowy element tresury. Natomiast błędem jest, wydaje mi się, wdawanie się w taką upokarzającą i absurdalną licytację z Żydami, że kto więcej tam wycierpiał. To jest po prostu bez sensu.
Znaczy nie ma ofiar gorszych, lepszych.
Tak, więc to jest bez sensu i pan premier Morawiecki, który nie wiem, z lekkomyślności albo z jakiejś aberracji umysłowej w taką licytację w Monachium się wdał, no gdyby już tam go przycisnęli za bardzo, to mógłby, nie wiem, czy to by mu wypadało jako premierowi rządu, ale mógłby powiedzieć, że skoro takie zarzuty się pojawiają, że Polacy są narodem morderców, to mógłby skomentować to jednym zdaniem. Być może szkoda, że to nieprawda.
O, to już bardzo, bardzo mocno pojechaliśmy. Dobrze, no troszkę... Aż podskoczyłem na krześle po tym ostatnim zdaniu. Ale jesteśmy wolną anteną. Można mówić wszystko. No cóż, warto ten fragment naszego poranka skomentować muzycznie. Posłuchajmy, jak Metallica interpretuje znany utwór The Purple, kiedy ślepiec płacze. To akurat tak a propos.